Mikołaj Małecki, to jest program Łączy Nas Karne. Bardzo Państwa serdecznie witam w programie, w którym wspólnie patrzymy na prawo karne, razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Dzisiaj będziemy mówili o drugiej stronie prawa karnego, o tym, o tej stronie medalu, która nam pokazuje, kiedy nie ma przestępstwa. I tytułowe hasło kontratypy wiosenne to właśnie jest temat, który nas kieruje w stronę tych sytuacji, tych okoliczności, w których pomimo, że pozornie ktoś robi coś złego, pozornie wyrządza jakąś krzywdę, jakąś szkodę, to prawo karne w tej sytuacji nam przesądza, że nie ma przestępstwa. A hasło kontratypy wiosenne to jest tytuł artykułu naukowego profesora Jarosława Warylewskiego, opublikowany jakiś czas temu w Palestrze. Taki bardzo znany artykuł, w którym właśnie profesor Jarosław Warylewski przedstawiał pewne sytuacje kojarzone ze świętami wielkanocnymi i z wiosną, w których właśnie pomimo tego, że pozornie wydaje się nam, że dochodzi do jakiegoś przestępstwa, to jednak prawo karne odpowiada na tę sytuację brakiem odpowiedzialności karnej. I to właśnie znaczy to słowo kontratyp, o którym sobie będziemy dzisiaj mówić. Ten kontratyp wiosenny, na przykład śmigus dyngus, to właśnie sytuacja, w której oblewamy kogoś wodą, ale pomimo tego, że naruszyliśmy nietykalność cielesną tej osoby, to właśnie w świetle prawa karnego jesteśmy uznawani za osoby, które nie popełniły przestępstwa. I o kontratypach wiosennych, o kontratypach jako pewnej konstrukcji prawnej, wręcz byśmy powiedzieli konstrukcji myślowej, pewnej kategorii, którą karniści się posługują na co dzień, żeby wyjaśnić sobie zasady odpowiedzialności karnej, o tym słowie kontratyp. Oczywiście o fundamentalnym problemie tak zwanych kontratypów pozaustawowych będziemy sobie dzisiaj dyskutowali. Moim pierwszym gościem jest profesor Jan Kulesza z Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, Janie.
Dobry wieczór, Mikołaju. Dobry wieczór, państwu.
Bardzo serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i obiecałem swoim studentkom i studentom, że tutaj na początek padnie fundamentalne pytanie. Czy kontratypy pozaustawowe istnieją?
Nie. Nie istnieją. A jeżeli miałyby istnieć, jest, to trzeba by je dobić. To znaczy, głęboko szanuję osoby, które się nimi zajmują. Chociażby monografia kolegi Grudeckiego jest bardzo ciekawą pracą, bo chodzi o uzasadnienie pewnego zjawiska społecznego, które nie powinno być ścigane. Natomiast moim zdaniem konstrukcyjnie nie jest do tego obecnie potrzebna instytucja kontratypu, a jeżeli będziemy tą naukę o przestępstwie bazując na tej koncepcji, którą mamy pogłębiać, to moim zdaniem kontratypy ustawowe po prostu się w nią nie wpasowują z różnych względów. No ale to jest dłuższy wykład, dlaczego nie, ale moim zdaniem absolutnie one nie mają racji bytu.
Wspomniałeś książkę Michała Grudeckiego, doktora Michała Grudeckiego, o kontratypach pozaustawowych. Rzeczywiście to jest taka książka, która tylko pozornie nam się wydaje, że ona jest o czymś, co istnieje, ale to jest bardzo ciekawa, wartościowa praca naukowa o czymś, co nie istnieje. Czasami warto pisać też o tym, co nie istnieje, czyli właśnie kolega Michał zajął się kontratypami pozaustawowymi. Janie, pozwól, że cię tak dopytam punkt po punkcie, krok po kroku, żebyśmy sobie pewne rzeczy też wyjaśnili. Też dla naszych słuchaczy, słuchaczek, którzy niekoniecznie tak są na bieżąco z pewnymi kwestiami. Na czym tu w ogóle polega problem? Dlaczego karniści w pewnym momencie postanowili mówić o czymś takim jak kontratyp pozaustawowy, a dzisiaj my mówimy właśnie, że to jest coś, co nie istnieje, to jest coś, co jest niepotrzebne, to jest coś, czym się nie musimy posługiwać. Skąd to się wzięło?
No wiesz, wydaje mi się, że do pewnej konkluzji dochodzi się po prostu z czasem. Czyli nie jest tak, że te argumenty, które padały wcześniej, nie były uzasadnione. Natomiast po pierwsze zmienia się w sposób nieuchronny optyka, zarówno na samą konstrukcję przestępstwa, jak i jego składowe, a przede wszystkim moim zdaniem zmienił się kontekst konstytucyjny w ogóle prawa karnego. I te argumenty, które były podnoszone odnośnie na przykład do nienaruszania przez kontratypy pozaustawowe zasady nullum cument sine lege, moim zdaniem o tyle się rozpadają, że nie ma różnicy między typizacją i kontratypizacją, bo nie może jej być, dlatego że każdy z tych procesów podlega pod klauzulę limitacyjną i to jest nienegocjowalne. Tam nie ma pola do odmiennego poglądu z tego prostego względu, że to jest ten sam proces prowadzący do innej konkluzji, ale mamy ciągle te same dobra prawne pozostające w kolizji, które raz prowadzą do decyzji kryminalizacyjnej, a w tym wypadku mają prowadzić do stwierdzenia, że dane zachowanie nie jest bezprawne, czy w ogóle powinniśmy powiedzieć poprawnie, nie jest społecznie szkodliwe, nie naruszamy normy sankcjonowanej, to już jest działka karna, a nie konstytucyjna. Ale konstrukcja jest dokładnie ta sama, próbuję to forsować, opisałem to w podręczniku, który masz przed sobą, tą koncepcję kontratypu zahaczoną czy ugruntowaną w Konstytucji, no trzeba przyznać, że pierwszą, która zwróciła na to uwagę, po pierwsze byli profesorowie Co i Wróbel, a potem pani doktor Plebanek. No to jest po prostu pociągnięcie tych dwóch nitek, które wyście krakowianie rzucili, a one do siebie pasują. No to jakby jest to kontynuacja tej myśli, pociągnięcie czegoś, co Ewa kiedyś tam napisała w takiej pracy i to moim zdaniem niesłusznie nie zostało wystarczająco docenione, ale jeżeli ten argument zwolennicy ich istnienia będą w stanie obalić, jak to jest, że nie stosujemy ani klauzuli limitacyjnej i zasady proporcjonalności, no to wtedy możemy przejść dalej. To ja wtedy będę zastanawiał się, gdzie popełniłem błąd w rozumowaniu, bo w tym momencie tego błędu nie widzę, dlatego że powtarzam, to są ciągle dobra, no i przecież u podstaw koncepcji kontratypów też leży kolizja dóbr, tak? Przynajmniej wtedy tutaj wiążącym.
Dziękujemy panu profesorowi Potulskiemu, że już śledzi naszą rozmowę. Pojawił się komentarz, że kontratypy istnieją, ale to jeszcze panu profesorowi Potulskiemu za chwilę będę to samo pytanie zadawał, więc spokojnie. Jeżeli chodzi o genezę tego myślenia o kontratypach pozaustawowych i też te współcześniejsze ujęcia właśnie, które kwestionują konieczność posługiwania się tą kategorią jakby myślową czy dogmatyczną, też jest chyba tak, że tutaj wpłynęło na to coś, co bym nazwał w ogóle nauką o przepisie prawa karnego, nauką o normie prawnej. Nie masz takiego wrażenia, Janie, że kiedyś patrzyliśmy może tak bardziej powierzchownie na przepisy typizujące, te przepisy, które mówią o przestępstwach. No jeżeli widzieliśmy, że ktoś naruszył czyjąś nietykalność cielesną, to ta nauka o normatywnej zawartości przepisu nie była na tyle rozwinięta, że moglibyśmy powiedzieć, no okej, ale jak to się dzieje w ramach jakiegoś dozwolonego ryzyka, czy na przykład w ramach pewnej zgody, którą ta osoba wyraziła, jakiegoś zwyczaju ugruntowanego społecznie, to pomimo, że to wygląda jak naruszenie nietykalności cielesnej, tak naprawdę nie aktualizuje się żadna norma, która stoi u podstaw tego przepisu. No i właśnie wtedy takie myślenie, no dobrze, jest naruszona nietykalność, ktoś w śmigusa dyngusa kogoś oblewa wodą, przepis się ziścił, ale kontratyp pozaustawowy pozwala powiedzieć, nie ma przestępstwa, no bo akceptujemy pewien zwyczaj polewania się wodą w pierwszy dzień Wielkanocy. A jak sobie tą naukę o normach rozwinęliśmy, to po prostu konieczność posługiwania się tym pojęciem kontratypu pozaustawowego znika, no bo widzimy, że to w ogóle nie jest typ. Po prostu nie dochodzimy do etapu, w którym możemy powiedzieć, to było naruszenie nietykalności cielesnej. Tak trochę jest, prawda? Wydaje mi się.
No, ja się z tobą całkowicie zgadzam. Mam nadzieję, że pan profesor Potulski podejmie tutaj polemikę, bo zawsze polemiki są twórcze. Natomiast nasze konkluzje są zbieżne po prostu. Ja nie twierdzę, powtarzam, że te wszystkie okoliczności nie istnieją, tylko twierdzę, tak jak ty, że my je lokujemy w innym momencie, że nie ma sensu dochodzić do momentu bezprawności, kiedy powinniśmy to załatwić wcześniej. No, na początku każdego procesu kryminalizacji jest szkoda społeczna, jest zagrożenie dla dobra prawnego, więc my w tym momencie to załatwiamy, co jest uznane przez społeczeństwo za dopuszczalne. Ja zajmuję się oprócz teorią kryminalizacji, też bardzo zgłębiałem to pojęcie niedookreślone w moralność publiczną, na przykład porządek publiczny. To są pojęcia konstytucyjne, jednocześnie są to dobra chronione, bardzo mocno umocowane w tym sensie, że one mają tło konstytucyjne, więc nie mamy problemu z tym, czy takie dobro prawne istnieje, czy nie. Absolutnie istnieje moralność publiczna. Tylko co to jest moralność publiczna? I zauważ, że to podejście do moralności publicznej się zmienia, co jest przyjęte jako dopuszczalne, kiedy wychodzę na ulicę. Nie chodzi mi o znamiona działania publicznego, miejsca publicznego, chodzi mi o to, co dopuszcza takie dobro prawne jak moralność publiczna. To podlega zmianom, ale w zależności od tego, jaka jest optyka społeczna, no, zmienia się to tło prawa karnego. I moim zdaniem kwestia wszystkich tych okoliczności, które absolutnie nie prowadzą do odpowiedzialności karnej, jest rozwiązywana po prostu na innym etapie, na etapie wcześniejszym. Nie bardzo wiem, po co mielibyśmy ciągnąć to rozumowanie, niezależnie od tego, jak sobie ułożymy klocki w strukturze przestępstwa, bo to też jest sporne, ale po co dochodzić w ogóle do kwestii bezprawności, potem stwierdzać wtórnie, że ta bezprawność jest wyłączona. Zwłaszcza, że ustawodawca czasem usadza taki kwiat, jak w artykule 256, gdzie niby jest kontratyp ustawowy, tylko że ten kontratyp ustawowy nie ma najmniejszego sensu, bo on czyni ze mnie na przykład, co do zasady, sprawcę czynu zabronionego, którego bezprawność jest wtórnie uchylona. Dlaczego? Bo posiadam książki, które wykorzystuję do prac, które piszę obecnie. To są książki, które absolutnie podpadają pod ten przepis. Czy będę rozpowszechniał ich treść? Tak! Cytuję w swoich pracach, bo to jest źródło tego wszystkiego, o czym następnie piszę. A ustawodawca mówi w tym momencie, nie, nie, ty popełniasz czyn zabroniony, on jest bezprawny, wszystkie elementy przestępstwa są spełnione, a my potem z palca to wyłączymy, bo to robisz w celach naukowych. Więc nawet na poziomie kontratypów ustawowych zdarzają się kodeksowych, 256, zdarzają się takie kwiatki, które po prostu nie mają sensu. Moim zdaniem to zachowanie w ogóle nie jest społecznie szkodliwe, bo ja to robię po to, żeby pokazać, jakie jest tło pewnych konsekwencji karnych.
Ten przepis, który podałeś, to jest artykuł 256 kodeksu karnego, to jeszcze sprecyzujmy, to jest taki przepis, który mówi o pewnych nośnikach treści totalitarnych, ideologicznych, dotyczących państwa nazistowskiego, no i wiadomo, jakieś podręczniki, które nawet mogą zawierać materiały źródłowe, ilustracje, które będą pokazywały pewną symbolikę państwa totalitarnego czy nazistowskiego, formalnie właśnie będą podpadały pod ten przepis podstawowy, a tam jest dodatkowy przepis dodany w kolejnym paragrafie, że właśnie nie popełnia przestępstwa ktoś, kto posiada takie treści na przykład w ramach działalności edukacyjnej, czy kolekcjonerskiej, czy właśnie szeroko rozumianej działalności naukowej, czyli nawet mówisz, że czasami przepisy o tych ustawowych kontratypach wymagają wykładni i tak naprawdę się okazuje, że to nie są żadne ustawowe kontratypy, tylko w jakimś sensie, w pewnym sensie może doprecyzowanie zakresu zastosowania tego przepisu karnego, który mówi o odpowiedzialności karnej za, no właśnie na przykład posiadanie pewnych treści, które zawierają nośniki symboliki totalitarnej czy faszystowskiej, prawda?
No, znaczy akurat ten przepis, który słusznie przytoczyłeś, on w ogóle jest zbędny, tam nie ma czego doprecyzowywać z tego prostego powodu, że ja nie będę w swoich pracach propagował ustroju. Ten paragraf jest całkowicie pozbawiony sensu. Ja będę pokazywał tło decyzji sądowych, ustaw, które były wydawane, bo trzeba zrozumieć, z czego to wszystko się wzięło, ale nie zrealizuje znamion. Po co w ogóle ma być kontraty? Wszyscy opisują to trafnie, no bo nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, tylko kontraty, bo tam nie ma innego pola manewru, no nie chodzi o wyłączenie winy, nic nie pozostaje, no to kontraty. Ale kontraty do czego? Do zachowania, które nie realizuje znamion typu, bo nie jest zrealizowana strona podmiotowa. Bo ustawodawca coś chciał, napisał coś, nawet w tym przypadku to nie ma sensu. No pewnie, że są kontratypy, które muszą być, bo trzeba rozstrzygnąć, jak to pierwotne zbalansowanie wartości konstytucyjnych ma być rozstrzygnięte w konkretnym przypadku, jak obrona konieczna, stan wyższej konieczności. Czy trzeba ustanowić nową granicę ingerencji, nowy sposób rozgraniczenia sfer praw i wolności jednostek, ewentualnie ingerencji w celu ochrony dobra zbiorowego? Oczywiście. Te kontratypy ustawowe są, one funkcjonują, one są przyjęte, są poprawne. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że nawet na poziomie kodeksowym zdarzają się takie rozwiązania, które po prostu nie mają sensu jako rozwiązania kontratypowe. Z kontratypami pozaustawowymi, bo ja nie neguję, że te, które były do tej pory przyjęte, które przenosimy powoli, opornie na grunt normy sankcjonowanej i nie zostawiamy ich w ramach kontratypów pozaustawowych, Ale no są, natomiast mam problem z tym, że kontratypy pozaustawowe stanowią pretekst do tworzenia kolejnych. Mamy przecież takie poglądy w doktrynie głoszące, że i doktryna, i judykatura mają prawo tworzyć nowe kontratypy pozaustawowe. Przepraszam, to jest postawienie wszystkiego na głowie, bo wtedy cała ta nauka, którą uprawiamy, nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli mamy strukturę przestępstwa, nad którą się nadymamy, a potem mówimy, a tutaj otwieramy taką furtkę, żeby sobie utworzyć co? A nie wiem co. I dlaczego? I kto ma zdecydować o tym, że to zachowanie nie jest bezprawne? Te przypadki, które się zdarzały, tworzenia, prób tworzenia takich kontratypów pozaustawowych, nie spełniają zresztą ani koncepcji kontratypów profesora Zolla, ani niemieckiej koncepcji kontratypów pozaustawowych Nola. Żadnej z nich, ale sądy bez mrugnięcia okiem, bo trudno oczekiwać, żeby znały piśmiennictwo niemieckie, twierdziły, że taki kontratyp istnieje. Kontratyp sztuki, zauważ, wziął się z żartu, czyli z artykułu mojego drogiego kolegi Rafała Kubiaka i mojej drogiej koleżanki Justyny wcześniej Nalewajko. Oni sobie zrobili żart. Napisali artykuł o kontratypie sztuki. I wszyscy wzięli to na serio. I nagle się okazało, że może mamy coś takiego jak kontratyp sztuki, ale jest do niczego niepotrzebny. No profesor Warylewski to próbował uciąć tę dyskusję lata temu, pokazując, że nie dochodzi do realizacji znamion w tych wszystkich nośnych medialnych sprawach. Nie potrzebujemy kontratypu, nie ma znieważenia, nie ma strony podmiotowej. Zazwyczaj chodziło o znieważenie. W związku z tym, po co nam do tego kontratyp? A kontratypu jako takiego skonstruować się nie da. Oni sobie zrobili żart, wszyscy wzięli to na serio. No to jest temat do jakiegoś swojego spotkania, dlaczego karniście nie wolno żartować, tak? Bo potem traci władzę nad swoim żartem. Ona ten żart zaczyna swoim życiem własnym dalej żyć.
Książka, o której wspomniałeś, to zresztą bardzo ciekawe opracowanie, które też od strony pewnej analizy samego procesu artystycznego pokazywała pewne problemy właśnie tego kontratypu sztuki. Wspomniałeś swój podręcznik. Ja chcę zacytować jeden fragment, w którym właśnie zwracasz uwagę też na pewne dalsze argumenty, które kwestionują jakby potrzebę czy sens posługiwania się czymś, co nazywamy kontratypami pozaustawowymi. Teraz cytat będzie z podręcznika. Kontratypy mogą być budowane tylko wokół zachowań występujących typowo, w sposób powtarzalny, a nie wokół takich, które wystąpiły jednorazowo lub nie poddają się generalizacji. Już ta zasada staje na przeszkodzie sformułowaniu takich instytucji jak kontratyp sztuki czy kontratyp prowokacji dziennikarskiej jako kontratypów pozaustawowych. I tu moje ulubione zdanie na koniec. Wskazane kontratypy nie istnieją. No właśnie, to nawet chyba tak z perspektywy nazwy się jedno z drugim kłóci, prawda? Chcemy coś z istoty rzeczy nietypowego, nie dającego się do opisania precyzyjnego. I przesłanki są takie trochę niedookreślone. My nie wiemy, na czym ma polegać ten kontratyp sztuki, jeżeli chodzi o przesłanki tego kontratypu, a nagle mówimy, że jakiś kontratyp sztuki istnieje i może powodować wyłączenie bezprawności czynu.
No, nie istnieje. Moim studentom wykładam dwa znaczenia słowa kontratyp. Kontratyp ma sens wtedy, kiedy jest odniesiony do typu. Czyli nie ma realizacji typu, nie potrzebuje kontratypu. Dosyć proste. I druga kwestia to ma być powtarzalne, typowe zachowanie. Powtórzę trzeci raz. To jest tak samo jak z typizacją. To musi stworzyć jakiś wzorzec. Tak jak mówimy o klasie zachowań, która pozwala nam następnie skonstruować jakiś zakres karalności w oparciu o to, co chcemy nim objąć, w zależności od tego, jak szeroki zakres zachowań społecznie szkodliwych chcemy ująć. Tak samo jest w przypadku tych okoliczności, których nie chcemy, żeby podlegały karze, które nazywaliśmy kontratypami pozaustawowymi, nazywamy kontratypami tam, gdzie one mają podstawę ustawową. Natomiast to ma się powtarzać. Ten kontratyp sztuki jeszcze jakoś tak, powiedzmy, to jest trochę w kategoriach żartu, to jest przygoda intelektualna, to jest wyzwanie. Ale ten drugi z kontratypów, który przytaczam w podręczniku, ja śledzę jego żywot od samego początku. Kontratyp prowokacji dziennikarskiej, którego nie ma po prostu. Śledzę wszystkie historie odpowiedzialności, czy prób pociągania do odpowiedzialności karnej dziennikarzy, którzy odnośnie popełniają przestępstwo i potem się dziwią, że to jest czynem karalnym. Chcę wyraźnie podkreślić, że z trzech orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących wolności wypowiedzi na gruncie dziesiątki konwencji, tylko w jednym orzeczeniu Trybunał stwierdził, że ukaranie karne dziennikarza za przekroczenie normy prawnokarnej naruszyło tą dziesiątkę. Dlaczego? Dlatego, że nie było innego sposobu pozyskania materiału. Ale Trybunał w każdym z tych trzech orzeczeń podkreślił, nie ma ogólnej zasady, według której dziennikarzowi wolno mieć czyny zabronione. Nie, dziennikarzowi nie wolno popełniać czynów zabronionych. Natomiast rzeczywiście w tej jednej sprawie nie dało się inaczej udowodnić tego, że broker ubezpieczeniowy kłamie, tylko nagrywając go, potem w sposób zanonimizowany to nagranie upubliczniając, a nie było rozpoznawalne. No ale posłużyli się rzeczywiście tym nagraniem, tak zwanym urządzeniem podsłuchowym, jak to ogólnie nazywamy. Natomiast w Polsce zupełnie bez mrugnięcia okien dziennikarze się obruszają, kiedy ktoś twierdzi, że to jest czyn karalny, no chociażby kazus posiadania środków odurzających, co się zdarzył jakiś czas temu latem. Pamiętam święte oburzenie, bo ktoś wskazał, że nie można w darknecie zasadniczo nabywać narkotyków, a potem na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pisać: patrzcie, przyszła do mnie paczka z narkotykami, ciekawe co jest w środku. Więc z tym jest taki problem, jest takie niebezpieczeństwo, że no, te środowiska dziennikarskie z całym szacunkiem dla nich oczekują, że oni będą popełniać przestępstwo, bo realizują misję, i z drugiej strony sądy, to jest orzeczenie sądów w Białymstoku bodajże, przyjmują, że kontratyp istnieje. No nie będę podawał skrajnego przypadku, gdzie sąd stwierdził w uzasadnieniu, że on w tym momencie tworzy pozaustawowy kontratyp podobny do stanu wyższej konieczności. I to chyba było to, co spowodowało, że w tak kategoryczny sposób w podręczniku to podsumowałem, bo jak mi sąd pisze, że on tworzy w tym momencie kontratyp pozaustawowy, no to ja czuję się dosyć bezradny.
To był wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 2019 roku. Dokładny namiar Państwo znajdą na portalu karne24.com, bo relacja z każdego naszego odcinka, to tak dla przypomnienia, zawsze o tym mówię, relacja z każdego odcinka na portalu karne24.com i też w podręczniku profesora Kuleszy znajdziecie Państwo namiar na to orzeczenie. Co do tego orzecznictwa, ja dopytam o jeszcze jedną kwestię. Nie masz takiego wrażenia, że to jest takie zasłonięcie się przez sądy czymś zewnętrznym, po prostu żeby znaleźć jakąś taką podkładkę, usprawiedliwienie, że no tutaj nie może być przestępstwa. I zamiast ten sąd powiedzieć, ja jestem sądem, który wymierza sprawiedliwość, jestem władzą sądowniczą, umocowaną konstytucyjnie, która ma kompetencje, żeby powiedzieć, to co zrobiłeś nie narusza żadnej wartości chronionej, to co zrobiłeś nie jest społecznie szkodliwe, to co zrobiłeś, zrobiłaś mieści się w granicach tolerancji, w związku z tym nie ma przestępstwa. A tutaj takie trochę dążenie chyba, żeby odsunąć od siebie tą odpowiedzialność i właśnie doktryna skonstruowała kontratyp zwyczaju, kontratyp działalności artystycznej. W związku z tym, że istnieje taki właśnie kontratyp, no to ja nie mogę skazać. To jest takie chyba odejście od przyznania się przez ten sąd, że to on tak naprawdę decyduje swoją dyskrecjonalną decyzją, czy jest przestępstwo, czy nie jest w danej sytuacji popełnione przestępstwo. Niech ten sąd powie z otwartą przyłbicą. To jest moja sędziowska kompetencja, żeby stwierdzić, że nie ma przestępstwa. Nie trzeba się zasłaniać żadnymi kontratypami pozaustawowymi.
Wydaje mi się, że to jest kwestia podążania pewnymi utartymi ścieżkami przez sądy, dlatego że ilość możliwości doprowadzenia do efektu w postaci braku odpowiedzialności kary, nie mówię procesowo, tylko mówię w ramach struktury przestępstwa, jest duża, ale zauważ, że nawet wtedy, kiedy prosi się, żeby stwierdzić, że zachowanie nie było społecznie szkodliwe, nie było, sądy przyjmują znikomą społeczną szkodliwość czynu, gdzie widać, że tam nie ma społecznej szkodliwości. Po co pisać o znikomości? Ale znikomość jest przyjęta, tak, bo jest w kodeksie karnym. Mamy podstawę do stosowania czystej normatywnej teorii winy. Nie pytam cię, który wariant normatywnej teorii winy wyznajesz, ale trzeba przyznać, że jeżeli przyjmiemy czystą normatywną teorię winy, To w jedynce mamy punkt zaczepienia do tego, żeby w przypadku anormalnej sytuacji motywacyjnej stwierdzać, nie da się przypisać winy. Z tego sądy nigdy nie korzystają. Nawet w takich sprawach, na które trafiam, gdzie biegły mówi, nie można było wymagać od danej osoby zachowania zgodnego z prawem. Sprawca był poczytalny, ale to było poza jego wymagalnością. On nie był w stanie podjąć innej decyzji. To się prosi o stwierdzenie, to była normalna sytuacja motywacyjna, nie można przypisać zarzutu winy. Więc są takie różne możliwości. Nie wiem za bardzo, po co sięga się do tego kontratypu pozaustawowego. One są bardzo lubiane, kontratypy na tej zasadzie. Są bardzo lubiane, często się pojawiają, rzadko są stosowane prawidłowo.
Janie, jeszcze na koniec cię zapytam o te kontratypy w cudzysłowie pozaustawowe, które trochę odchodzą do lamusa w związku z pewnymi przeobrażeniami kulturowymi, społecznymi, podejściem naszym do różnych sytuacji. Tu mam na myśli te kontratypy wiosenne, o których profesor Walewski pisał w swoim artykule pamiętnym. Właśnie śmigus, dyngus i topienie marzanny. Trochę jakbyśmy dzisiaj zapytali osobę 15-letnią, 20-letnią, co to jest śmigus, dyngus, mogłaby nawet nie wiedzieć. Jakbyśmy ją oblali w pierwszy dzień świąteczny wiadrem wody, też by się mogła obrazić, pogniewać, w ogóle zapytać, o co chodzi. Trochę zmienia nam się percepcja różnych takich zwyczajów tradycyjnych, które kiedyś osoby starsze znały, dla nich to było coś zwyczajnego. Teraz osoby, które żyją w trochę innym świecie, w trochę innych, że tak powiem, też kulturowych warunkach, no dla nich to może być już coś niezrozumiałego i uznają takie zachowanie za atak na swoje dobra prawne. Niektóre kontratypy, chyba można powiedzieć, że odchodzą do lamusa, te pozaustawowe, dlatego że się zmienia rzeczywistość, nasze otoczenie takie społeczne, właśnie kulturowe, sprawia, że one po prostu przestają usprawiedliwiać pewne ataki na inne osoby. Czy na przykład jak topienie marzanny, zaśmiecanie rzeki, prawda, to jest. Jak wrzucamy jakieś plastikowe elementy, z których wykonaliśmy tą kukłę do rzeki, no to zaśmiecamy tą rzekę. Czy współcześnie takie topienie marzanny miałoby jeszcze sens?
Wiesz, to chyba wracamy do początku rozmowy, kiedy zaczęliśmy od kwestii ocen społecznych. To w zależności od tego, czy to jest miasto, czy to jest jakaś zbiorowość wiejska, po prostu te zwyczaje są inne, co jest przyjęte. No to jest jak, nie wiem, wejście w społeczność, że musisz zorientować, jak ta społeczność funkcjonuje, co nie jest nigdzie spisane. No przypomina mi się film chociażby Ludzie Honoru, wspaniały, gdzie mamy do czynienia z przesłuchaniem i ten przesłuchujący pyta, gdzie jest napisane, gdzie jest kantyna? Nigdzie nie jest napisane. A gdzie jest napisane, jakie są pory posiłków? Nigdzie nie jest napisane. Więc patrzymy, jak się zachowują inni, dostosowujemy się do niego, do tego zachowania. No w mieście te zwyczaje są inne, w mniejszych zbiorowościach są inne, no i w związku z tym, no za tym podąża prawo karne po prostu. No, trudno na przykład wydusić z osób studenckich podczas wykładu, czy ktoś ich oblewa, czy nie oblewa, kogo oblewają, no pewnie są pokropieni, ale to już nie jest jakieś istotne, to nie jest wydarzenie. Status tych zwyczajów też się zmienia, no to jest taki element tradycji, pokropimy się, śmigus dyngus załatwiony. A kiedyś śmigus dyngus spełniał określoną funkcję, jeżeli chodzi chociażby o zamąż pójście, tak? Bo to był ten ranking panien, to pierwsze obleje, a jak się pannę przydybi w łóżku, to jest szczególnie cenne wtedy, więc jakby ten kontekst odszedł zupełnie, zostały takie fragmenty. Na stopienie marzanny faktycznie było miło, biorąc pod uwagę, że tych cieków wodnych jest coraz mniej, wysychają, żeby tam żadne śmieci się nie walały, które się nie rozłożą, a czy ktoś na tyle się postara, żeby tam nie było niebiodegradowalnych elementów, no to wydaje się wątpliwe. Czyli wszystko zależy od ocen społecznych, czyli no, od normy sankcjonowane, tak, naruszenia zasad postępowania zdrowia.
Janie, bardzo serdecznie dziękuję Ci za wizytę w programie Łączy Nas Karne. Naszym gościem był profesor Jan Kulesza z Uniwersytetu Łódzkiego i uzyskaliśmy najważniejszą deklarację dzisiejszego wieczoru. Kontratypy pozaustawowe nie istnieją, przynajmniej w Łodzi.
Nie istnieje. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, a zobaczymy za chwilę, czy kontratypy pozaustawowe istnieją w Gdańsku. Już pan profesor Potulski zapowiadał się, że istnieją. I za chwilę rozmowa właśnie również o kontratypach wiosennych, kontratypach pozaustawowych z moim kolejnym gościem. Wracamy po krótkiej przerwie. To jest program Łączy Nas Karne. Wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Rozmawiamy dzisiaj o kontratypach wiosennych, o których pisał w swoim tekście profesor Jarosław Warylewski. O takich sytuacjach, które wyłączają naszą odpowiedzialność karną za przestępstwo, na przykład obrona konieczna, jest taką sytuacją, która wyłączy naszą odpowiedzialność karną za szkodę wyrządzoną temu napastnikowi, przed którym się bronimy. Ale mówimy też o innych kontratypach, które są uregulowane w kodeksie karnym i również takich, które nie są uregulowane, a jednak stosują je sądy w praktyce, żeby powiedzieć, dana osoba nie popełniła przestępstwa. I o tych właśnie bardziej kontrowersyjnych sytuacjach będziemy rozmawiali z moim kolejnym gościem, profesor Jacek Potulski z Uniwersytetu Gdańskiego. Jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Jacku.
Dobry wieczór, witam serdecznie, pozdrawiam z Gdyni, pozdrawiam widzów i Ciebie również.
Jacku, muszę Ci to pierwsze fundamentalne pytanie zadać dzisiaj. Czy kontratypy pozaustawowe istnieją?
Istnieją. Istnieją w Trójmieście, istnieją w Toruniu, istnieją we Wrocławiu, istnieją w Sądzie Najwyższym, istnieją w Poznaniu i można by jeszcze wymieniać.
Czyli wszystko wskazuje na to, że istnieją.
Nie, oczywiście, że nie. Sprawa nie jest taka oczywista, jak przed chwilką powiedziałem. Istnieją w Sądzie Najwyższym, od tego chciałem zacząć. Ostatnia uchwała w sprawie artykułu 233, uchwała siódemkowa Sądu Najwyższego, jasno wskazuje na istnienie kontratypu i wskazując jego pozaustawowy charakter, prawda? Więc mamy też oparcie na poziomie normatywnym, a pierwszy kontratyp pozaustawowy, o którym możemy mówić, kontratyp ryzyka sportowego, to przecież orzeczenie z lat 30. wydane na kanwie meczu dwóch drużyn pierwszej klasy wtedy polskiej. Skąd bierzemy pomysł w ogóle na to, że kontratypy pozaustawowe, czyli okoliczności pozaustawowe, modyfikują odpowiedzialność karną, modyfikują ją na korzyść oskarżonego, na korzyść sprawcy, tylko ta modyfikacja jest dopuszczalna. Jest to koncepcja Mariana Cieślaka, przejęta przez profesora Warylewskiego. Notabene właśnie jest 25 lat od tego artykułu, o którym rozmawiamy. Jest to koncepcja źródeł prawa na korzyść i na niekorzyść. Ta piramida źródeł prawa karnego z perspektywy Mariana Cieślaka jest taka, że na samym czubku konstytucja, zastanawiamy się teraz nad prawem Unii Europejskiej, prawda, umowy międzynarodowe ratyfikowane i ustawy, to są maksymalne akty, które mogą być na niekorzyść oskarżonego. Wszystko, co jest poniżej tych aktów, może być tylko na korzyść. I na samym dole prawa, jako koncepcji tworzącej reguły funkcjonowania nas w społeczeństwie, jest zwyczaj i prawo zwyczajowe. I z tego zwyczaju i prawa zwyczajowego wyprowadzamy prawo do zmniejszania odpowiedzialności karnej, która została stworzona na podstawie ustawy. Nawiązując też do słów, to co słuchałem wcześniej profesora Kuleszy, żeby kontratyp mógł mieć miejsce, musi mieć charakter powtarzalny, musi mieć charakter, powiedzmy, typowy, prawda, kontratyp, czyli musi mieć konkretne znamiona. Jeżeli mówimy o kontratypach wiosennych, czyli o tych naszych wiosennych okolicznościach wyłączających odpowiedzialność karną, topienie marzanny, śmigus-dyngus, prima aprilis, sobótka, to są instytucje, które są znane od XVI wieku. Dyngus to było chodzenie po domach i proszenie o pieniądze pod ryzykiem oblania wodą, prawda? To jest konstruowanie kontratypów, ma charakter odnoszący się do tradycji, odnoszący się do historii. Podobnie mamy do czynienia z kontratypami weselnymi, o którym Marta Flis-Świeckowska pisała, gdzie mamy do czynienia na przykład z naszym pomorskim kontratypem Polterabend, czyli rozbijaniem szkła przed domem panny młodej. Teraz już cały czas praktykuje się to, zwłaszcza na wsiach kaszubskich. Więc jest mnóstwo różnego rodzaju sytuacji, które wyłączają odpowiedzialność w sytuacji, w której jest to uzasadnione społecznie. Może być też tak, że zmniejszają społeczną szkodliwość. W zasadzie po to one są, prawda? Że mamy społeczną szkodliwość, która jest mniejsza i dlatego stworzyliśmy kontratyp. Ja mam największy problem z kontratypami pozaustawowymi na poziomie niematerialnym, ale procesowym. Gdzie wcisnąć umorzenie na kontratyp pozaustawowy? prawda? A nawiązując też do naszej, waszej wcześniejszej rozmowy, jeśli chodzi o kontraty sztuki, ja troszeczkę w niezręcznej roli jestem, bo jestem też obrońcą pewnego muzyka black metalowego, gdzie kontraty sztuki się pojawia co chwila, wątek na ten temat, ale dyskusja na temat kontratypu sztuki jest niezwykle ciekawa, ponieważ rzeczywiście trudno tutaj się do tego odnieść na poziomie stworzenia jednego systemu, prawda? Ale czy sama sztuka z istoty swej nie wyłącza odpowiedzialności, nie zmniejsza jej? Kto jest artystą, kto jest twórcą sztuki, czy historyk może być artystą, muzykiem, którego odpowiedzialność wyłączamy, prawda? Jest mnóstwo mega ciekawych problemów, które jesteśmy w stanie dyskutować ze studentami. Zadaję im na przykład kontratypy zimowe, żeby wymyślili w ramach prowadzonych...
Takie rzucanie się śnieżkami może, lepienie bałwana...
Tak. Tak, tak, żeby to studenci podkreślali, że nie chodzi o żółty śnieg, prawda? W każdej innej sytuacji jest to dopuszczalne.
A dopytam o te kontratypy weselne, bo podaje się taki przykład tablicy rejestracyjnej. Jedzie sobie wóz, samochód z parą młodą. No i oczywiście on nie ma tradycyjnej tablicy rejestracyjnej, tylko ma na przykład zamiast tablicy rejestracyjnej, w sumie tabliczkę, to chyba nie spełnia w ogóle cech tablicy rejestracyjnej, tabliczkę para młoda. No i właśnie dla pewnych celów identyfikacyjnych powiedzielibyśmy, z jednej strony coś nieszkodliwego, z drugiej strony rzeczywiście coś, co no, uniemożliwia taką natychmiastową w sumie identyfikację dla potrzeb pewnej kontroli ruchu drogowego tego pojazdu. No jest coś na rzeczy, prawda, że jest jakieś wykroczenie tutaj w tle popełnione, które staramy się usprawiedliwić, no bo ten przejazd ma charakter, też dystans nie jest odległy, ten samochód nie jedzie szybko, więc na potrzeby tego przejazdu, tego święta, tej uroczystości jesteśmy w stanie właśnie jakoś usprawiedliwić kierowcę, że on nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej za poruszanie się pojazdem bez ważnej tablicy rejestracyjnej.
I to jest właśnie istota kontratypu. Zobaczcie, mamy do czynienia z naruszeniem regulacji karnoprawnej. Wykroczenie też jest regulacją karnoprawną. Wydaje mi się, że jest to zachowanie jednak mające w sobie pewien ładunek społecznej szkodliwości, ponieważ rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w pewnym sensie anonimowi. Co prawda w wyjątkowym dniu, nie do końca, ale jednak tutaj tak. I ze względu właśnie na pewien zwyczaj, który, zobaczcie, on jest relatywnie nowy. To nie są te kontratypy, które mają pięciowiekową tradycję. Mówimy o zwyczaju, jak ja brałem ślub 23 lata temu, to jeszcze tych tablic nie było, prawda? A teraz one są. A zobaczcie, podjeżdżamy tym samochodem z tablicami i stoi brama. Stoją jacyś ludzie poprzebierani, chcą nas wódki, żądają, domagają się, zmuszanie tutaj mamy, prawda? Realizują, nie puszczą nas, jak nie dostaną tego, prawda? Wchodzimy dalej, potem ktoś nas obsypuje, narusza naszą nietykalność. Jest oczywiście, wy macie dużo racji w Krakowie, że jest tak, że to są pewne zwyczaje, które w ogóle powinny być na samym początku badane, prawda? Że nie mamy w ogóle bezprawności na samym początku. Ale właśnie tablice weselne są przykładem tego, że jest ta bezprawność i uderzamy w nią kontratypem i dlatego jej nie ma.
A jak byś ocenił Halloween i chodzenie po mieszkaniach i z hasłem cukierek albo psikus? Czy to nie jest wymuszenie rozbójnicze, tak? Cukierek albo psikus, albo cukierek, groźba karalna. I teraz właśnie, czy jesteśmy gotowi jako, nie wiem, społeczeństwo tutaj w naszym kręgu kulturowym, żeby akceptować jakieś takie psikusy bardziej dolegliwe, nie wiem, oblepienie komuś szyb całego, nie wiem, samochodu jakimiś naklejkami, dlatego że nie było tego cukierka właśnie danego naszym wędrowcom, którzy w halloweenowy wieczór chodzą po mieszkaniach. Pewnie w Stanach Zjednoczonych coś, co jest kulturowo mocno ugruntowane, a jak właśnie w Polsce by to zadziałało? Jest jakiś taki kontratyp wieczoru halloweenowego, czy nie ma?
Chyba już jest. Ja tak notabene jako adwokat nie ma nocy halloweenowej, po której bym nie miał klientów. Albo rozbój, albo pobicie, albo przynajmniej posiadanie czegoś nielegalnego. Więc siłą rzeczy jest to specyficzna noc. Ale chyba już tak jest. Chyba drobne psikusy, w sensie na przykład posmarowania, nie wiem, czekoladą zamka, chyba już są dopuszczalne. No, abstrahując od kwestii odpowiedzialności nieletnich, prawda, tutaj. Ten Halloween, to święto Halloween stało się elementem naszej kultury. Krótko, powiedzmy kilkanaście lat tak naprawdę ma charakter realny. Tak jak ja z dystansem podchodzę do walentynek, tak samo podchodzę do Halloween, ze względu na to, że to są święta, które zostały wtłoczone do nas, prawda? Ale jednak są. Nie możemy abstrahować od tego, że pewne systemy, znaczy nasza kultura się miesza, prawda? Rzeczywiście zgadzam się z waszą wcześniejszą rozmową, że te kwestie śmigusa, dymgusa już przestają być aktualne. Już się nie lejemy praktycznie. W miastach to się w zasadzie w ogóle nie zdarza. A za chwilkę będzie takim właśnie kulturowym elementem polskiej tradycji Halloween. No tak się stało, no, nie możemy odejść od tego, że tak jest, prawda?
Czyli niektóre kontratypy odchodzą do lamusa, niektóre kontratypy zaczynają się pojawiać, zaczynają mieć znaczenie prawne, tak byśmy powiedzieli. Ja tylko dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów dam krótką wzmiankę, że rozmowa, do której się odwołujesz, to była rozmowa z profesorem Janem Kuleszą, do odsłuchania na platformach podcastowych i na kanale pod hasłem Łączy Nas Karne. To jeszcze jedno mam pytanie do ciebie o te kontratypy pozaustawowe, które zaczynają istnieć w związku z rozwojem nowych technologii, mediów społecznościowych. Mianowicie chodzi mi o kontratyp pranka. Jest jakaś, prawda, wytworzona sztuczna sytuacja, która jest przez twórców internetowych w świecie rzeczywistym wytworzona po to, żeby zrobić jakiś taki psikus, nagrać reakcję ludzi, którzy na przykład wchodzą do windy, a tam jakiś, prawda, pająk albo jakieś zwłoki leżą, prawda, jakieś zombie się pojawia. Właśnie takie, no wiadomo, też słynne całe cykle, prawda, tych internetowych twórców, którzy w taki sposób właśnie wystawiali na próbę jakby tych przechodniów niczego nieświadomych. No wiadomo, finalnie to się jakby sprowadzało do pewnego żartu, ale no to przestraszenie było realne. O to chodziło, prawda, żeby ktoś, prawda, realnie się przestraszył, zaczął uciekać. Ktoś jest, prawda, goniony przez jakiegoś szalonego klauna, prawda, z siekierą po ulicy, potencjalnie to może być sytuacja też groźna. No i teraz można mówić o czymś takim jak jakiś taki kontratyp pozaustawowy tego internetowego żartu?
Wiesz co, chyba jeszcze nie, bo my nie mamy go ocenionego na poziomie znamion. Pamiętajmy, że kontratyp ma swoje znamiona, prawda? Ma typowe cechy. Trudno tym prankom przyznać typowość, prawda? Mamy raczej zachowanie, które no ocenić musimy z perspektywy społecznej szkodliwości, prawda, etc. To są możemy mieć może w kontekście tego istniejącego lub nie kontratypu sztuki. To zobaczcie, no to jest taki prawniczy yeti, ten kontratyp sztuki. Wszyscy o nim słyszeli, ale w praktyce ciężko go znaleźć, prawda? Ja słyszałem o orzeczeniu w Poznaniu na przykład dotyczącym jednej z piosenkarek, która przeklinała na scenie. No właśnie, ja parę lat temu byłem na koncercie Rihanny, która kleła jak szewc w Gdyni na Openerze. I dlaczego ona nie została? Policjanci nie weszli, nie zatrzymali, nie wylegitymowali, nie wszczęli postępowania, prawda? Z jakichś powodów. To był element jej sztuki, element jej tożsamości, prawda, artystycznej. Ale jeżeli chodzi o kontratypy, bo my tutaj sobie troszkę cywilizujemy, bo rzeczywiście mówimy o drobnych rzeczach, ale chyba najważniejszym obecnie kontratypem pozaustawowym, poza zgodą pokrzywdzonego, który jest matką wszystkich kontratypów pozaustawowych tak naprawdę bardzo często. To jest akurat temat doktoratu profesora Warleskiego, stąd myślę, że te późniejsze zainteresowania dalej. To jest kwestia tego kontratypu, który został wypracowany między innymi z udziałem wybitnych naukowców krakowskiej szkoły prawa karnego, czyli właśnie kontratyp prawa do obrony, czyli możliwości kłamania, jak się zeznaje przed policją, czy w sądzie, czy przed prokuratorem, prawda, realizacji swojego prawa do obrony. On już jest ustalony, on już ma uchwałę siódemkową, w zasadzie nie budzi wątpliwości, już są umorzenia na ten kontratyp, prawda, więc to jest w praktyce bardzo, bardzo, bardzo istotna kwestia. I tutaj też jeszcze chodzi o kwestie praktyczne. Zresztą na konferencji, na której też była rozmowa na temat kwestii zgody pokrzywdzonego w kontekście bardzo ważnej kwestii, czyli sterylizacji, dobrowolnej sterylizacji, czyli popełniamy zbrodnie za zgodą pokrzywdzonego. I zobaczcie, jak się ciekawie wykształtowała sytuacja. Nikt nikogo nie ściga za sterylizację. Nie? Nie ma czegoś takiego. Były dwa postępowania, z tego co słyszałem, wszystkie dwa były umorzone. A z drugiej strony, gdybym ja się zgodził na to, żebyś mi wydubał oczy, w sposób skuteczny, świadomy i pełny władz, to na pewno byś poniósł odpowiedzialność karną, prawda? Ale jeżeli ktoś idzie do lekarza i wyraża zgodę na to, żeby doszło do sterylizacji, czyli również popełnia zbrodnię ten lekarz formalnie, prawda? Bo to jest pozbawienie człowieka zdolności płodzenia, no to w tej sytuacji nie mamy w ogóle mowy o odpowiedzialności. I Tutaj mowa o zgodzie w zakresie jednego dobra prawnego, w zakresie płodności. I to pani profesor Płatek na to wskazywała w czasie konferencji między innymi, że w zakresie swojej tożsamości płciowej, w swojej płodności jestem jedynym dysponentem tego dobra, prawda? W związku z tym ja mogę nim dysponować. W zakresie mojego zdrowia w wyższym stopniu już nie. To są wszystko kwestie teoretyczne, sporne, ale zobaczcie, praktycznie bardzo ważne. Ja tutaj w kontekście też jeszcze informacji, jak rozmawialiście wcześniej, uzasadnienia kontratypizacji czy uznawania zachowań za kontratypy w kontekście sensu legislacyjnego. Czy na przykład sytuacje, kiedy można legalnie w Polsce przerwać ciążę, to są kontratypy, czy to jest pierwotna legalność, prawda? Z perspektywy prawa karnego nie ma to żadnego znaczenia. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o konkretne ostatnie orzeczenie. Nie? Więc to myślę, możemy się spierać, możemy sobie żartować, ale to nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi o kontratypy pozaustawowe, temat już jest bardziej poważny, prawda? No bo one albo są, albo ich nie ma. Jeżeli ich nie ma, to wpisujemy je w zakres dyspozycji, prawda? Ale to nie jest znowu takie proste.
Powiedz mi jeszcze jako praktyk, który mierzył się z kontratypem sztuki, chodzi mi o takie chyba dość kontrowersyjne sytuacje, gdy ten kontratyp sztuki wykracza poza granice jakby swojego własnego zastosowania. No na przykład, podam dwa przykłady. Dawny, taki bardzo dawny, ale w sumie ikoniczny można powiedzieć. Zniszczenie szablą jakiegoś obrazu wystawianego w galerii sztuki przez jakiegoś znanego artystę, prawda? I inny artysta wkracza do galerii i szablą manifestacyjnie, prawda, niszczy pewnego rodzaju dzieło sztuki wystawione w galerii sztuki. Czy uznałbyś, że, nie wiem, w ramach kontratypu działalności artystycznej mieści się też coś takiego, co byśmy mogli nazwać niszczeniem pewnego dzieła artystycznego? A tutaj sytuacja jest ewidentna. Mamy artystę, który to robi. Też w sytuacji oficjalnej, można powiedzieć, taki happening sobie urządza, prawda? Że chodzi z szablą po galerii i niszczy te dzieła sztuki. A druga sytuacja, jeszcze bardziej chyba aktualna w praktyce, oblewanie zupą pomidorową, oblewanie farbą pewnych dzieł sztuki wystawionych w galeriach sztuki przez działaczy ekologicznych zwracających uwagę na problemy ochrony środowiska. Czasami te dzieła sztuki są za pancernymi szybami, więc nie ma ryzyka uszkodzenia, ale czasami jest tak, że to dzieło sztuki jest wystawione bez żadnej takiej jakiejś kwalifikowanej ochrony, osłony i może dojść do rzeczywiście uszkodzenia czy to samego dzieła sztuki, czy na przykład pewnych elementów wyposażenia samej tej galerii. Właśnie, kontratyp sztuki, usprawiedliwione działania, czy nie? Jak byś to rozstrzygnął?
Na przykład kwestia niszczenia pomników, prawda? Jako protestu przeciwko kolonializmowi, chociażby, nie? To u nas akurat może to nie jest problem, ale takie sytuacje miały miejsce. Wydaje mi się, że powinniśmy wyjść od zasady subsydiarności prawa karnego. Każde z tych zachowań było publiczne, jawne, każdy wiedział, kto zniszczył, pociął, pomalował, prawda? Więc czy prawo cywilne, do którego rzadko tutaj zaglądamy, czy prawo cywilne nie jest wystarczające? Czy nie jest tak, że Amerykanie mają tę koncepcję punitive damage, prawda, która łączy prawo cywilne z karnym, gdzie te odszkodowania cywilne są na tyle istotne, że one zawierają w sobie pewną element sankcji karnej. Dlaczego ja na to zwracam uwagę? Bo dla niektórych z nas z jednej strony mamy poważną ekspresję artystyczną, społeczną, naukową, istotne, chcemy przekazać coś bardzo ważnego, ale z drugiej strony te konsekwencje karnoprawne czy jakby ciebie skazali, czy jakby mnie skazali, my byśmy stracili pracę. Niezależnie od tego, czy byśmy dostali jakieś tam drobne kary, prawda? Więc poza penalne konsekwencje ukarania za przestępstwo są bardzo poważne. I zastanawiam się, czy warto, i teraz trzeba znaleźć sposób, to już jest nasza rola też prawników, teoretyków i praktyków prawa, jak w takich sytuacjach osoby powinny ponosić odpowiedzialność na przykład za zniszczenie cudzej rzeczy, za zniszczenie cudzej pracy, za pogardę dla cudzej pracy, ale z drugiej strony, żeby móc zapewnić im jednak spektakularny wyraz artystyczny, bo to jest swego rodzaju przejaw obywatelskiego nieposłuszeństwa. No bo po to my to robimy, nie żeby obrazić kogoś, tylko żeby pokazać jakiś poważniejszy problem. Z perspektywy tego dzieła sztuki, ta perspektywa jest niczym w porównaniu z globalnym ociepleniem. Oczywiście cały czas trafiamy do swojej bańki, targetujemy ten przekaz do ludzi, którzy tak o tym wiedzą, prawda? No bo myślę, że przedsiębiorcy stalowi w Indiach nie przejmują się pokazami artystów, prawda? Więc to nie jest, to musimy sobie powiedzieć, czy to ma sens. ale ja jestem daleki od karania, aczkolwiek ja jestem też daleki od kontratypu sztuki. Ja mam duże wątpliwości co do tego. Nie chcę wchodzić w głębi, ponieważ też są sytuacje, w których używam tego kontratypu jako argumentu, czy w mowach, czy w realizowanych sprawach, ale to nie o. Nie można mówić o tego typu sytuacjach, jak o sytuacjach typowych, o pewnym schemacie. Bardziej idziemy w stronę obywatelskiego nieposłuszeństwa, konsekwencji i od stopnia społecznej szkodliwości, która, zobacz, jak mamy pojęcie społecznej szkodliwości i to, co bierzemy pod uwagę, oceniając stopień społecznej szkodliwości, motywację również bierzemy pod uwagę. Dlaczego doszło do tego przestępstwa, prawda? To dlaczego sąd nie może się, czy prokurator najpierw, pochylić i stwierdzić, że przecież to nie ma w sobie społecznej szkodliwości. Róbcie sobie na drodze cywilnej. Od tego jest subsydiarność prawa karnego. No po to to jest, prawda? Po to wymyśliliśmy tę koncepcję. Znaczy, starsi od nas oczywiście wymyślili.
To odwoływanie się do społecznej szkodliwości to jest też chyba sięgnięcie do pewnego rodzaju genezy pojęcia kontratypu, które zostało ukute przez profesora Władysława Woltera, notabene z krakowskiej szkoły prawa karnego. Ta definicja wtedy była trochę inna niż współczesna. To znaczy, tam wyraźnie było nawiązanie do społecznej szkodliwości, że właśnie kontratyp to jest taka instytucja prawna, która wskazuje nam na braki w tym elemencie społecznej szkodliwości czynu. I to by się zgadzało w tym sensie, że można by konsekwentnie powiedzieć, każda taka sytuacja, która formalnie wydaje się realizacją znamion przestępstwa, ale widzimy, że ona nie jest społecznie szkodliwa i w związku z tym nie nadaje się do ukarania, czy też jest społecznie szkodliwa w takim stopniu, że no, powiemy sobie, inne względy, jakieś inne dobra prawne, inne konteksty mogą decydować o tym, że one są ważniejsze niż ta minimalna dawka społecznej szkodliwości. W takiej sytuacji nie powinno być odpowiedzialności karnej, więc takie chyba sięganie do nawet do tej genezy instytucji prawnej tutaj jakby dobrze się sprawdza. O jeszcze jedną rzecz cię zapytam, właśnie bazując na tych twoich praktycznych doświadczeniach. To już wspomniałeś, ale to jest właśnie coś, co stawia jednak ten znak zapytania obok koncepcji kontratypów pozaustawowych, procesowe podstawy zakończenia tego postępowania. No bo artykuł 17 kodeksu postępowania karnego, właśnie jak ma na myśli kontratypy, to wprost tam mówi, że to postępowanie się umarza albo się go w ogóle nie wszczyna, jeżeli ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa. Czyli można powiedzieć, ten przepis procesowy nam daje dodatkowy argument, że to właśnie ustawa ma stanowić, że nie ma przestępstwa, czyli ten kontratyp musi być kontratypem ustawowym. Więc jak sobie w praktyce poradzić z tymi sytuacjami, które nie są wyraźnie uregulowane, a jednak widzimy, że to postępowanie nie powinno być prowadzone? Inna okoliczność wyłączająca ściganie? Jak to jest w praktyce robione?
Bardzo rzadko mi się zdarzyły sytuacje, żeby na kontraty pozaustawowe cokolwiek umorzono. Śmieję się czasami, że to jest taki argument ostateczniejszy. Jak już brakuje argumentów, to używamy jeszcze tego, prawda? Więc 233, czyli te fałszywe zeznania, to rzeczywiście mi się zdarzyły umorzenia i one były na dwójkę, prawda? Czyli na ustawa tak stanowi. Dlaczego? Dlatego, że pod pojęciem ustawy my możemy rozumieć całokształt stanu prawnego, niekoniecznie ustawa. No bo co ustawa, ale co konstytucja nie może, umowa międzynarodowa nie może, prawda? Nie musimy rozumieć pojęcia ustawa jako akt prawny o nazwie ustawa, bo to może być na przykład rozporządzenie z mocą ustawy jeszcze z lat 30. na przykład wydane. To może być konstytucja, może być umowa międzynarodowa, ale skoro dopuszczamy źródła prawa na korzyść również w dół, no to może być zwyczaj, prawda? Więc tak to interpretujemy. Bardziej na poziomie punktu drugiego, niż bardziej na poziomie punktu 11, czyli inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność. Czytałem twoje publikacje w tym zakresie, też tutaj starasz się rozbić tę naszą koncepcję, więc no, podaję ten argument, prawda, jako rozumienie pojęcia ustawy, zwłaszcza, że w kontekście artykułu 4, jeżeli na przykład mówimy o ustawie obowiązującej poprzednio, już ustabilizowały się poglądy doktryny i orzecznictwo, że pod pojęciem ustawy rozumiemy stan prawny, a niekoniecznie ustawę.
Jeszcze jedna rzecz, też o tym powiedziałeś, chcę jakby trochę, żebyś rozwinął ten wątek. Czy przypadkiem nie jest tak, że ten kontratyp pozaustawowy, jakby myśmy mieli tak ściśle o tym zjawisku, o tej kategorii mówić, to nie jest coś, co ma nam absolutnie wyłączyć odpowiedzialność, tylko na przykład przenieść reżim odpowiedzialności z odpowiedzialności karnej do odpowiedzialności cywilnej. I wtedy chyba jesteśmy w stanie łatwiej poradzić sobie z tym argumentem, że oto sąd, decydując o tym, że jest jakiś kontratyp pozaustawowy, w ogóle zwalnia kogoś z odpowiedzialności jakiejkolwiek za ten czyn. A przecież nie jest tak, no bo na przykład właśnie odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie kodeksu, na gruncie prawa cywilnego dalej jest możliwa. To jest tylko jakby uwolnienie człowieka od tej represji prawnokarnej, ale to nie zamyka drogi do dochodzenia w inny sposób zadośćuczynienia na przykład, czy odszkodowania przez tego pokrzywdzonego.
Powiem trochę po adwokacku i tak i nie, bo na przykład jak patrzymy na zgodę pokrzywdzonego, to ona w zasadzie wyłącza każdą odpowiedzialność, prawda? W ogóle sama w nazwa zgoda pokrzywdzonego zawiera w sobie błąd, bo skoro jestem, się zgodziłem, to nie jestem pokrzywdzony, prawda? To jest bardziej konstrukcja taka przyjęta, fonetyczna niż naukowa. Ale jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności, w większości przypadków kontratypów pozaustawowych, możemy mówić, że rzeczywiście zostaje ta odpowiedzialność cywilna. Tutaj najlepszym przykładem...
Weźmy ten obraz zniszczony na przykład. Albo ten obraz zniszczony weźmy, prawda, w galerii. Okej, kontratyp pozaustawowy nie ma odpowiedzialności karnej za zniszczenie cudzej rzeczy, bo widzimy, że ta represja byłaby zbyt dolegliwa. Ale zapłać za obraz, który de facto zniszczyłeś.
Jeżeli budujesz siebie jako artystę kosztem cudzej sztuki, to przynajmniej zapłać. Proste, prawda? Ale dlaczego musisz płacić karnoprawnie? Gdyby nie ludzie, którzy niszczą obrazy na poziomie, ja nie mówię palą stosy, prawda, ale spierają się również w taki spektakularny sposób, sztuka by nie szła dalej. Gdyby może oglądaliśmy Eurowizję, część z nich była koszmarnych, tych występów, ale dyskutujemy, rozmawiamy, zastanawiamy się, może pójdziemy krok dalej, prawda? Może się cofniemy. Fakt, że artyści przeginają, bardzo często rozszerza nasze horyzonty. Czasami podążamy w złe miejsca, prawda? Ale na tym polega rozwój. Pozwólmy się rozwijać, prawda? A ja nawiążę, wrócę do tego mojego ulubionego kontratypu ryzyka sportowego, który jest jakąś tam dla mnie jedna z najciekawszych sytuacji. Zobacz, mamy do czynienia z sytuacją, w której możemy legalnie bić się po twarzy. Walcząc w boksie, prawda? Ale na przykład pytanie, czy możemy się faulować w piłce nożnej, czy konsekwencje tego nie jesteśmy do końca pewni, czy konsekwencje karnoprawne. No bo kopnięcie po gwizdku już pewnie będzie przestępstwem. Kopnięcie przed gwizdkiem w celu sportowym, żeby przewrócić przeciwnika, prawda? To chyba się będzie mieściło w zakresie kontratypu, ale jak już mu złamie nogę, no to wypadałoby jednak, żeby to moje polisa OC się uaktywniła, prawda? To jest ciekawe moim zdaniem.
Czyli dyskusja na temat kontratypów pozaustawowych, jak z tego wynika, musi trwać. Jest to jeszcze coś takiego, co wymaga analizy, jeżeli mówimy o każdym konkretnym przypadku. Nie są to sprawy tak jasne, jak w przypadku tych kontratypów, które mamy uregulowane w ustawie, chociaż no mimo, że przepis o obronie koniecznej w sumie jest jasny, mnóstwo problemów przecież z wykładnią kontratypu ustawowego, prawda? Jakie są granice obrony koniecznej, co to znaczy bezpośredni zamach. Więc czasami z wykładnią tych pojęć ustawowych jest więcej problemu niż z zastosowaniem jakiejś właśnie tradycji myślenia o pewnej sytuacji, że to nie powinno być karane.
No, tak jak Bismarck twierdził, że kto szanuje prawo i lubi kiełbasę, nie powinny wiedzieć, jak one powstają, prawda? Więc czasami, jak rozmawialiście o kontratypie tym artystycznym, znaczy tym naukowym posiadania treści faszystowskich, przecież wiemy, jaki był kontekst tego powstania, nie rozwijajmy. Czasami politycy nas wpakowują w taką minę, że sami sobie, nikt sobie nie zdaje sprawy, w którą poszło. Ja pamiętam w kontekście kontratypu obrony koniecznej i możliwości przekroczenia kontratypu, pamiętam kiedyś w nocnym rajdzie, gdzieś tam 30 km w środku nocy przez skakiwaliśmy rzeczkę. I nagle się zorientowałem, że jesteśmy w ogrodzonym cudzym terenie, prawda? Jakby ten właściciel ogrodzonego cudzego terenu otworzył ogień w naszą stronę, to prawdopodobnie no, działałby legalnie albo na pograniczu legalności, prawda? Więc musimy też sobie zastanowić, czy ustawowe regulowanie określonych sytuacji załatwia temat, nie?
Czasami przepis, który ma być receptą, jest gorszy niż brak tej regulacji. To jest chyba też jakiś wniosek, który z naszej rozmowy można wyciągnąć. Jacku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za wizytę w programie Łącz Nas Karne. Profesor Jacek Potulski z Uniwersytetu Gdańskiego był naszym gościem. Dzięki Ci, Jacku.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Istnieją. Cześć, do widzenia.
O nie, nie możemy tak skończyć. Kontratypy pozaustawowe, proszę Państwa, nie istnieją. Jacku, dzięki Ci serdeczne za udział w programie Łączy Nas Karne. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o rzeczy kontrowersyjnej, o kontratypach pozaustawowych. Jak Państwo widzicie, jest to coś, o czym karniści cały czas żywo dyskutują i ta dyskusja pewnie jeszcze będzie trwać latami. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za śledzenie naszego programu na popularnych platformach podcastowych. Wszystkie odcinki do odsłuchania, a wszystkie rozmowy z naszymi gośćmi również na kanale Pole Karne na YouTubie do obejrzenia w dowolnie wybranym przez Państwa czasie. Następny raz się widzimy w programie Łączy Nas Karne, poniedziałek, godzina 20. Serdecznie na niego zapraszam. Do zobaczenia.